co, idziesz do mamy? Nie. Chodź, babcia będzie lulać, chodź. Daj tu wózek w tę stronę. Chodź,
chodź.
I wtedy wie pani, jak to się stało? Ja widziałam po Małgosi, że Małgosia jest zdenerwowana, że Małgosia jest płaczliwa, że Małgosia więcej taka jest pobudzona. Tylko, że ja to wszystko obierałam do tego, że to raczej będzie się wywiązywały jakieś dodatkowe ataki padaczki. I jeszcze się pytam Małgosi, czy ty bierzesz te leki? Tak, biorę. Ja mówię, ale co to się stało? Tylko powiedziała, że ona jest brudna. Ja mówię, no to jak jesteś brudna, to idź się umyj. A nie, bo tego brudu ze mnie nikt nie zmyje. Ja mówię, oj Gosiu, nie przesadzaj, no nie? Chciałam się cośkolwiek więcej od niej dowiedzieć. Ona oficjalnie do mnie tego nie powiedziała, tylko powiedziała to w warsztatach terapii zajęciowej, że on ją na cmentarzu zgwałcił. On ją na cmentarzu, na grobie taty zgwałcił. I ja z nią rozmawiałam, ale jeszcze nie obierałam tej opcji, że ona będzie w ciąży.
Mija już rok, odkąd lokalne, a za nimi ogólnopolskie media nagłośniły sprawę gwałtu na Małgorzacie B.
Niepełnosprawna umysłowo 26-latka spod Zamościa została zgwałcona na cmentarzu przez mężczyznę z sąsiedniej wsi. Urodziła dziecko w 6. miesiącu ciąży.
Trudno było przejść obojętnie wobec nagłówków informujących o sytuacji zdrowotnej poszkodowanej kobiety i jej dziecka.
Dziewczyna poszła wówczas zapalić znicz na grobie własnego ojca i tam została zgwałcona przez 51-letniego.
Trudno było nie uruchomić wyobraźni na wiadomość o scenerii wydarzenia.
Co jednak najbardziej bulwersujące, prokuratura zdecydowała się umorzyć postępowanie w sprawie gwałtu na dziewczynie. Śledczy powołują się na akta, z których wynika, że nie doszło do czynu zabronionego, że Małgorzata B. nie stawiała oporu.
Trudno było nie poczuć sprzeciwu wobec faktu, że domniemany sprawca przemawiał wyłącznie jako świadek.
Zdaniem dyrektorki Centrum Praw Kobiet Urszuli Nowakowskiej takie decyzje prokuratury to w Polsce codzienność.
Według naszych badań prokuratorzy umarzają 80% zgłoszonych spraw dotyczących przemocy seksualnej, alarmuje Urszula Nowakowska.
Sprawa ożywiła społeczną dyskusję na temat kwitnącej w Polsce kultury gwałtu, a potem ucichła. Długo myślałam o tym, co działo się później z niepełnosprawną dziewczyną i jej chorym dzieckiem. Jak sobie radzą dzisiaj i co tak naprawdę wydarzyło się w listopadzie 2016 roku. Dlaczego nikt z dziennikarzy, społeczników czy wreszcie polityków, którzy interesowali się sytuacją rodziny, już jej nie towarzyszy? Postanowiłam odwiedzić Małgorzatę i jej mamę Zofię.
Kosi łapci. Tak? Że ja to nagłośniłam w tej telewizji, to w tej prasie to wszystko, to i tak nic nie pomogło i tak, tylko że większe szykany miałam na wsi, więcej było, wie pani, pośmiewisk, więcej było ubliżania. On został uniewinniony, umorzone postępowanie, także, no ale to nie wiadomo, jak ta się sprawa zakończy, bo sprawa poszła do Strasburga, także to jeszcze nic, nie wiadomo, jak to się wszystko zakończy.
Ile Madzia ma teraz?
15 miesięcy ma skończone.
Pani Małgosiu, jak się chowa córka?
Dobrze. I bawię w limam, kamie. No nie mama, to nie wiem, jak to było.
Gdyby nie mama, tak?
Mama mi dużo pomogła.
Mama pomaga cały czas. Takie wasze maleństwo.
Tak, moje, bardzo moje. A teraz na operację jedziemy do Warszawy mamą. I boję się o nią bardzo. Jak to będzie?
Już w 5. miesiącu ciążyśmy wiedzieli, że dziecko jest nie aż tyle, ale jest chore. Bo oni byli wszyscy przeciwni temu, żeby ona to dziecko urodziła, że wszyscy jej proponowali aborcję. Od samego początku, jak to było mówione, że to jest gwałt. że można z gwałtu usunąć dziecko, no nie? Ale ona nie chciała. Ona płakała, że ona chce to dziecko urodzić. Ja mówię, jeśli chcesz urodzić, to ja ci pomogę. Ja mówię, siostry, brat, bratowa, mówię, ja nie wiem, ile ja będę żyć, bo mówię, wiesz, że nie jestem już pierwszej młodości, ale mówię, ile będę żyła, tyle ci pomogę. Ale mamo, oni mnie zabiorą. Ja mówię, zrobię, co będzie w mojej mocy, żeby ci nie zabrali. Bardzo często miała różne, przeróżne badania robione pod różnymi kątami. I w pewnym momencie pani doktor mówi tak, wszystko w porządku, dziecko ma oczka, dziecko ma nóżki, dziecko ma uszka. Mówi, no jedno będzie uszko miała troszeczkę inne, bo to jest widoczne, ale mówi, to nie jest taki problem, tylko gorszy problem jest właśnie z tym serduszkiem, że już jest uwidoczniona dziurka, że się ta komórka nie zamknęła. Dopiero aż byłam 27 maja z Madzią w Warszawie, jeszcze nie byłam prawnym opiekunem, ale pani doktor po prostu z przymrużeniem oka powiedziałam, że jest to wszystko w toku, w sądzie, że będę na pewno i dostarczę pani to zaświadczenie, że bardzo mi zależy na tym, żeby już postawić konkretną diagnozę. No i wtedy wyszło, że dziecko ma 7 cm ubytek międzykomorowy. No ale już pan doktor profesor Malec uświadomił mnie, że to jest bardzo ciężka operacja, bardzo poważna operacja, że bardzo dużo powikłań. Mówi, ostatecznie czym się może skończyć, że może się skończyć tylko i wyłącznie rozrusznikiem serca. Jakby po prostu nie podjęło to serce pracy po operacji, no nie?
Do babci!
Tyk, tyk. O, nie ma nóg do stania. Nie mam nóżek do stania.
Czyli nie usztywnia nóżek.
Nie, nie. Robimy opa.
Kiedy urodziła się Madzia?
3 czerwca o godzinie 18:30 w Zamościu.
Pamięta pani nawet godzinę?
Pamiętam, pamiętam. Tego dnia się, proszę panią, nie da zapomnieć. Można powiedzieć, że stał się cud. Bo jak Gosia do mnie zadzwoniła o 15:00, bo Gosia była w szpitalu, że mamo, ja nie czuję ruchów. Zadzwoniłam do pani doktor i mówię, pani doktor, co tam się dzieje? A ona mówi, kto by, czy dzisiaj ciąć nie będziemy. Ja mówię, jeśli jest potrzeba, to tak, tylko że mówię, to dziecko jest za malutkie, czy są szanse przeżycia. Ona powiedziała, że ona tego mi powiedzieć nie może. No więc polecieliśmy tam pod tą salę, gdzie było to cięcie cesarskie. Ja się pytam, co jest, no nie? A on mi odpowiedział, któryś lekarz, ale ja już nie pamiętam, który, że ratujemy, ratujemy, ratujemy. I ja mówię, ale kogo? Obydwie, obydwie. No patrzę się, już goście pod tlenem przewieźli na salę i ona płacze. Mówi, mamo, co, bo ona już od początku mówiła, że to będzie Madzia. Mówi, co z Madzią, co z Madzią? Ja mówię, Gosia, nie wiem, zaraz tam pójdę na neonatologię. No i zjechałam tam na tą neonatologię. Pytam się o panią doktor, jak z wnuczką, a ona mówi, tu już nie ma co ratować, mówi. Ja mówię, no to proszę ją okrzcić, chociaż z wody, no nie? Ja mówię, chciałam zobaczyć to dziecko, a to proszę, tutaj na sali leży w łóżeczku, tak, po prostu ją położyli bez kocyka, bez pieluchy, bez niczego. Tak, ta Madzia po prostu leżała w tym łóżeczku. I ja ją tak, nie pozwalali ją wziąć, ale ja miałam taki niebieski żakiet, i ja ten żakiet tak zdjęłam z siebie i tak ją owinęłam w ten żakiet i tak ją zaczęłam przytulać. I mówię, Madziu walcz, bo babcia o ciebie tyle walczyła, walcz. I w pewnym momencie ona zrobiła to, taki głęboki oddech złapała i zaczęła płakać. Zaraz tam narobili krzyku, przyleciała pani doktor, przyleciały pielęgniarki, złapały ją i do mnie z pretensjami, że jak ja mogłam takie dziecko owijać w brudny żakiet. To jest spocone, już jest brudne. Ja mówię, proszę panią, zrobiłam to, co uważałam za słuszne. No i faktycznie, wie pani, wtedy już wsadzili ją do inkubatora i od tamtej pory właśnie tak Madzia żyje. Jakbym nie ja, no to nie wiem, już by Madzi nie było między nami w ogóle.
Małą Madzię na początku października czeka poważna operacja serca. Oprócz Małgorzaty, pani Zofia opiekuje się jeszcze dwiema nieletnimi córkami. Żyją z zasiłków. Na temat sytuacji rodziny chcę porozmawiać z kimś z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Słyszę odmowę i enigmatyczne zdanie, że tej rodzinie nie da się pomóc.
Żadnych informacji nie udzielamy. No niestety nie pomogę pani.
Idziesz do mamy?
Chodź do mamy. Madzia.
Idziesz do mamy?
Madzienka, chodź do mamy. Chodź, kochanie, ty moje.
Daj jej czapeczkę i wyjdź z nią trochę na zewnątrz. Tylko na szosę mi nie wychodź, bo tam już...
To niebezpiecznie z tą szosą.
Wie pani co, nie tyle, że może niebezpiecznie. Tylko tu się kręci jego brat stryjeczny. Tak, ostatnio też był pod bramą i...
I co chce?
Różne hasła padają po prostu. Padają, że przyjdź, zrób mi loda, chodź do stodoły, chodź na cmentarz. Takie po prostu. Zrobił jednym słowem z niej dziwkę. Brat jego stryjeczny. Krzyczał na Małgosię, że chodź, 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 chodź. Zabieraj dziecko, zabieraj pieniądze od mamy, będzie z nami mieszkać z Hańkiem, ze mną, no nie? A ona mówi, ja nigdzie nie idę. Gościu, idź mi stąd. Gosia mówi do niego tak. To był lipiec. U mnie się przepalił piec do centralnego. I zaczęłam szukać tego hydraulika. No mówię, tyle się w internecie ogłasza, to kogoś znajdę. Akurat napotoczyłam się na niego. Zadzwoniłam. O, on mówi, to ja mieszkam po sąsiedzku. Se myślę, kurde, jaki sąsiad, no nie? I przyjechał tutaj, pozakładał wszystko i tak bez przerwy do Gosi. Ale szprycha, ale laska, ale szprycha, ale laska. Ja mówię, panie Henryku, mówię, szprycha i laska to nie dla pana, bo to jest dziecko chore. Ona ma orzeczenie. A jakie tam orzeczenie, mówi, popatrz, mówi, dziewczyna tylko zbudowana, mówi, ty byś z niej chciała zrobić kurę domową. Ja mówię, ja nie chcę z niej robić kury domową, ale ona się nie kwalifikuje, mówię, do takiego związku. Mówię, a druga sprawa, mówię, przecież ty byś mógł być jej ojcem, mówię. Ty jesteś 3 lata tylko młodszy ode mnie. Ja mówię, co ty to kombinujesz, mówię, no nie? A nic, a nic, a nic.
Jakie on wrażenie robił na pani?
Dla mnie do towarzystwa on się nie nadaje. On wielce struga, bo on mówi, robi u adwokatów, tu robi, u sędziów robi, jako hydraulik. Mówi, ja wszystko zrobię, ja to, ja tamto, ja siamto. Ja mówię, no to dobrze, to ja się cieszę, że pan ma taki fach, no nie? Oj, córka by miała dobrze ze mną. Ja mówię, ty sobie to wybij z głowy, żeby moja córka była z tobą, mówię. Jak ty sobie wyobrażasz, mówię, to co mówię, ona będzie mówić do ciebie, mężu czy tato, mówię do niego. Aj tam, mówi od razu, mężu, tato, no nie?
Kawaler.
Kawaler, tak, kawaler, oczywiście. Przyjechał na drugi dzień, a ja już wiedziałam, że coś się święci niewesołego, tylko nie przypuszczałam, co. Wziąłem, wyciągnęłam Małgosi orzeczenie o niepełnosprawności i mówię, masz człowieku, popatrz, ty widzisz, co tu pisze? A, papier swoje, a ja wiem swoje. I tak była cisza, spokój.
Już się nie pojawiał więcej?
Już się nie pojawiał.
Tylko wtedy 2 razy?
Tak, tak, 2 czy 3 razy, bo jak to przecież kilka razy było, bo przywiózł te części, no nie? I to się tak wszystko urwało na tym.
Czy powracał w słowach, w opowieściach Małgosi? Czy ona o nim myślała, mówiła o nim?
Ja wiem, ona go wspominała. Ona go wspominała, bardzo często go wspominała. Mówi, że tylko się mamo nie śmiej, bo ten pan mi się spodobał. Ja mówię, Gosiu, mówię, pamiętaj, że ty jesteś dzieckiem chorym. Ja mówię, ja ci nie mówię, że nie masz mieć chłopaka. Ty możesz mieć chłopaka, tylko musisz sobie znaleźć w odpowiednim wieku. Mówię, popatrz, mówię, Gosiu, ty byś chciała takiego, bo ja za przeproszeniem starego trupa. Mówię, on jest tylko 3 lata młodszy ode mnie. Patrz, jaka ty młoda jesteś. Mówię, nic ci nie brakuje. Mówię, jesteś sobie tęga dziewczyna. Mówię, a że jesteś chora, nieszczęśliwa, nie ze swojej winy, mówię. przyjdzie taki czas, że poznasz kogoś. Może akurat wyjdzie za mąż, a ty mi, mamo, nie pozwolisz. Nie. Jeśli to będzie odpowiedni partner, ja ci pozwolę. Ale mówię, na pewno nie pozwolę, żeby cię ktoś bił i maltretował, czy ty masz tą rentę, czy cośkolwiek, żeby on cię zabierał, a ty siedziała głodno-chłodno do domu daleko. Ale mamo, Heniu nie jest taki. Ja mówię, Gosia, ja troszkę już więcej wiem na temat tego pana, jak ty. I nie chciałabym do tego powracać.
Przed urodzeniem córki Małgorzata uczęszczała na warsztaty terapii zajęciowej.
My nie będziemy, wie pani, komentować tego, także nie będziemy do tego już wracać.
Chciałam porozmawiać z tamtejszymi psychologami na temat jej krzywdy i jej emocji.
Ona ma prawo do miłości, ma prawo do uprawiania seksu. Tak samo każda osoba niepełnosprawna, która nie jest ubezwłasnowolniona, prawda? Wie pani, nie, ja nie będę naprawdę się wypowiadał na ten temat.
Trzeba nakarmić Lalę. Ona pojechała na warsztaty i też właśnie pan kierownik do mnie dzwonił i właśnie pani Agnieszka z warsztatów, że coś się stało, tylko one nie wiedzą co. Że Gosia jest strasznie opryskliwa, że Gosia jest awanturna. W pewnym momencie ona zaczęła, siądła tam z tą panią Agnieszką i zaczęła płakać. Zakryła się ręcami i zaczęła płakać. I zaczęła opowiadać, jak to było, co to było, gdzie to się stało, no nie? Przyjechała do domu i ja mówię, Gosiu, ja już wszystko wiem. Mówię, dziecko, jak to się stało, powiedz mi. A gie, a to, a tamto. Pytam się, a kto to był? Oj, ty wiesz, kto to był, to Heniu. I ja mówię, ten, co nam piec zakładał? No. Ja mówię, dobra, to ja dzwonię do niego. Nie dzwoń, bo on mi powiedział, że jak komuś powiem, to mnie zabije. Mówi, mnie i moją rodzinę. Jak wyszedł ten test pozytywny, ja mówię, no pięknie. No więc zaraz, jak już tego dnia dowiedziałam się, że ten test pozytywny, ona go nawet przywiozła, zadzwoniłam do niego. Przyjechał. Ja mówię, coś ty, człowieku, narobił. Toś ty nie miał gdzie, tylko na cmentarzu, mówi chłopie, w miejscu świętym, no nie? A on mówi, nieprawda, bo to nie było na cmentarzu. Nie było na cmentarzu, tylko mówi, to było u mnie w domu, bo ona nie poszła do kościoła, tylko przyszła do mnie. Ja mówię, Gosia, chodź no tu. Pytam się, jak to było. Ta zaczęła płakać. Nie wiem, czy ja wiara. Po dzień dzisiejszy się nie dowiedziałam, gdzie to było. Mówię, co ty to sobie wyobrażasz? A on tak siądł, głowę na dół spuścił. I on mówi tak, jak powiedziałem A, to i powiem B. Ja, mówi, jeśli się okaże, że to jest moje dziecko, mówi, to ja się podejmę trudu wspólnie wychowania z Małgosią. Ja mówię, słucham? No ja ją zabiorę do siebie. Ja mówię, słucham? Mówię, coś ci się nie pomyliło? Mówię, gościu? Mówi, nie zgłaszaj na policję. Ja mówię, no to chyba najwyższy czas zacząć byłoby łożyć, bo mówię, widzisz, ja jeżdżę z nią po prywatnych wizytach. Mówię, wizyta kosztuje. Dobra, to ja ci parę złotych przywiozę.
Pomagał, płacił?
Gdzież tam płacił. Raz tylko przywiózł Małgosi.
Wodę i mandarynki. I to tyle było. I jeszcze 50 zł mi dał na rzeczy takie.
I to wodę, było. Mandarynki, 50 zł?
Tak, tak.
I to było kiedy, pani Małgosiu? Pamięta pani?
Nie pamiętam.
Bo on zaproponował, że ją weźmie do siebie, tak?
Tak, ale jak urodzi dziecko.
Jak urodzi dziecko.
Tak, to ją weźmie, wtedy zrobią badanie DNA i okaże się, że jest jego dziecko, bo on sądził, że Gosia współżyła nie z jednym. Gosia się przysięgała, że nie, że jest to nieprawda. Że to tylko on, że to tylko on i ona cały czas twierdziła, że to na cmentarzu. I on powiedział, że jak zrobi badania DNA i okaże się, że to jest jego dziecko, to on ją zabierze do siebie i będzie próbował ją wychować. Ja mówię, słuchaj, to jeśli nie chcesz, żebym to zgłaszała na policję, to mówię, słuchaj, musisz zacząć łożyć na nią. Bo mówię, kobieta w ciąży musi brać witaminy. Chłopie, żeby to dziecko się urodziło całe i zdrowe, to ona musi mieć inne odżywianie, no nie? O, ty byś tylko pieniądze brała, mówi. Ty byś tylko pieniądze brała, bo cię tylko na pieniądzach zależy, mówi. Co ty myślisz, że ja to skarbnica? Ja mówię, słuchaj, nie musisz. Ja to zgłoszę na policję i będziesz miał problemy, no nie? A to se zgłaszaj. I zaczęło się.
W styczniu 2017 roku pani Zofia zgłasza sprawę na policję. Jesienią prokuratura umarza postępowanie, a wkrótce sąd oddala wniesione zażalenie. To wtedy media szeroko komentują tę decyzję. Prokurator Jarosław Rosołek.
Przeprowadzone postępowanie wskazało jednoznacznie i zebrane dowody w tym postępowaniu wskazały jednoznacznie, iż tutaj do zachowania, które nosiłoby znamiona przestępstwa, w ogóle nie doszło. Przedmiotem tego postępowania był czyn z artykułu 198 kodeksu karnego. Miał on polegać na doprowadzeniu Małgorzaty B. do obcowania płciowego poprzez wykorzystanie wynikającego z jej upośledzenia umysłowego braku zdolności do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Natomiast zebrane dowody nie potwierdziły tutaj, aby to zachowanie miało charakter przestępstwa.
Czy pan mógłby się odnieść do tego, czy osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym jest świadoma swoich czynów, czy jednak nie można tu mówić o wykorzystaniu?
Znaczy, prokurator nie jest specjalistą w tym zakresie i tutaj w tym zakresie opieraliśmy się oczywiście o opinię z zakresu psychiatrii. I jeśli chodzi o osobę pokrzywdzonej, no to biegli wypowiedzieli się tutaj w tym zakresie w sposób jednoznaczny. Wskazali i oni, iż jakkolwiek zdolności pokrzywdzonej do zrozumienia bardziej złożonych pojęć abstrakcyjnych jest znacznie zmniejszona, to nie dotyczy to jednak umiejętności nawiązywania relacji z mężczyznami, w tym relacji erotycznych czy seksualnych. W ocenie biegłych rozwój psychoseksualny, w tym zdolność do nawiązywania relacji emocjonalnych, świadomość tożsamości seksualnej, identyfikację ze swoją płcią kobiecą, uzewnętrznianie potrzeb relacji z mężczyznami, w tym potrzeb seksualnych, jest u pokrzywdzonej rozwinięty ponad przeciętną wśród osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym. Zdaniem biegłych w zakresie relacji z mężczyznami pokrzywdzona od dawna wykazywała postawę czynną, a nie bierną. W związku z powyższym biegli wykluczyli, aby doszło do wykorzystania stanu bezradności pokrzywdzonej bądź nierozumienia przez nią istoty stosunku seksualnego.
Dzień dobry. Szukam pana Henryka.
Henryka M. trudno zastać w domu. Jego najbliższy sąsiad od razu domyśla się, w jakiej sprawie przychodzę.
A pan widział tą Małgosię? Ona tu przychodziła?
Przychodziła. Pani Siada.
Tak?
Rozmawiamy. Przychodziła. Nieraz jego nie było, ale przychodziła. Pieszo, rowerem. Przychodziła i często. A co tam było, to nie wiem między nimi. On dłuższy czas z nią kręcił. I kręcił, mówię, jeszcze ten spod lasu z nią też.
W tym samym czasie?
Mhm. A druga, wie pani, tu jak za kościołem, za plebanią z tej strony, na prawo, to druga taka niepełnosprawna. I obydwie się bili u Henia. Obydwie się bili.
Dlaczego jest Henryk kawalerem?
Bo się nie ożenił.
A był zakochany kiedyś?
No bardzo nie. Chodził za górę, też niepełnosprawna. Ja bym w życiu się niepełnosprawny taki nie czepił. To jest kłopot. A on jedne te, ta druga, trzecia, to jest niepoważna sprawa.
Czyli Małgosia była jego trzecią niepełnosprawną dziewczyną?
Tak.
I to takie niepełnosprawne umysłowo. Nie to, że ręka, noga.
Nie, umysłowo.
A jaki to jest człowiek? Spokojny czy troszkę nerwowy?
Nerwowy nie. On przyklina. On i na psa, i świnie trzymał. I na świnie jeszcze krzyczał.
Ale myśli pan, że byłby zdolny do gwałtu?
No wie panie, 100% nie jestem pewny, ale mnie się zdaje, że oni się kochali. Tak mi się zdaje.
Dzień dobry, czy ja dodzwoniłam się do pana Henryka?
Tak, słucham.
Ja bym chciała z panem porozmawiać.
To jest niemożliwe. Niemożliwe. Proszę pani.
Bo chciałabym wysłuchać wszystkich stron.
W tej chwili nie jestem niemożliwe, po prostu i tyle. Jak pani tą sprawę co śledzi, to pani wie, że bieg sprawy się zmienia. I dlatego się nigdy nie zainteresowali to sprostować. Coś ja ani razu nie wypowiadałem się złośliwie na temat jej, ale nie temat nikogo.
Czyli takie osoby jak przyjaciel pani Małgorzaty może rozstrzygnąć jedynie w sumieniu, tak? Czy zrobił dobrze, czy zrobił źle. Prawu się nie naraził.
Zgromadzone w sprawie dowody wskazują, iż tutaj, tak jak już powiedziałem, do przestępstwa nie doszło. Także i jedna, i druga strona podejmowały te akty seksualne dobrowolnie i świadomie. No a tego im zakazać już nie można.
Kiedy się zaczęły interesować media i wielu ludzi, politycy, czego pani tak naprawdę oczekiwała? Jakiego efektu?
Ja oczekiwałam, jak on zaczął kręcić i dalej mnie to boli, i dalej mnie to boli i boleć będzie, że on wiedząc, że ona jest osobą nieudolną, nie jest to osoba samodzielna, jak już mówiąc, odbył ten stosunek, mógł się zabezpieczyć. I oczekiwałam tego, żeby on za to został pociągnięty do odpowiedzialności, w jakiś sposób ukarany za to, że on, facet po 50, był na tyle nieodpowiedzialny, że zrobił kobiecie chore i dziecko. I to mnie będzie bolało do deski grobowej. Mimo woli, że jestem szczęśliwa, że Małgosia ma to dziecko i tak jak pani widzi, jest to iskierka. Jego będę dotąd gnębić, dotąd będę szukać dziury w całym, że doprowadzę, że wcześniej czy później on musi za to odpowiedzieć.
Jakby poprosił o wybaczenie, wybaczyłaby mu pani?
Nie. Nie, bardzo nie. Nie, bo ja jemu nie pozwolę do niego do... I to tyle. Koniec kontaktu.
Koniec kontaktu.
Tymi kontaktu do dziecka. A do mnie też. Ja sobie mamą i tyle. Mama mi dużo pomogła, odziękowałam. Konie, chłopaki idą w bok.
Ma pani dziecko i chłopaki idą w bok.
Tak.
Jeszcze się nie zakończyło.
W sądzie rejonowym w Zamościu toczy się od wielu miesięcy postępowanie w przedmiocie ustalenia ojcostwa. Pozew złożyła pani Zofia. Henryk M. poddaje się testowi DNA. W połowie września ma dojść do poważnych rozstrzygnięć. Czekam już ponad pół godziny pod drzwiami sali rozpraw, gdy wreszcie otwierają się drzwi.
Ale czy potwierdzono ojcostwo?
Tak, tak, tak.
Dzisiaj, teraz?
Tak, tak, tak. Tak. Mhm. I pan uznał ojcostwo także.
Pan przyjedzie. Lekarze będą wypis robić, będziecie widzieli termin, dacie panu znać. Jesteście państwo umówieni 30 tego
tak
miesiąca,
tak.
O 5 rano pan będzie pod domem,
tak.
Dobra?
Tak.
Fajnie, dziękuję
zmieszczam
bardzo.
Zmieszczam się walizki, bo ja biorę dużo walizek. Dobrze.
Doszło do jakiegoś porozumienia niesamowitego.
No tak, że już nie będę jeździć taryfami, tylko ten ojciec dziecka mnie zawiezie do Warszawy, no i później ma po mnie przyjechać. No a tu koszty tych alimentów to jeszcze dopiero będzie w listopadzie.
Pani mecenas, chociaż słówko, jest pani zadowolona?
Ja mogę powiedzieć jedynie tyle, że postępowanie się jednak nie zakończyło, tak jak myślałyśmy.
Tak.
Ma dojść do porozumień wzajemnych, więc na razie nic więcej nie mogę powiedzieć.
Także dacie tylko szansę panu Henrykowi?
No, dam mu. Jest ojcem, niech się wykaże. Niech się wykaże po prostu.
Małgosiu, ale zapytam jeszcze raz, bo dzisiaj jest taki przełomowy dzień. Czy przebaczyłabyś tacie Madzi?
Wybaczmy już to.
Wybaczysz?
Nie, to nie. To nie ma szans na takie, wie pani.
Nie, muszę się na to nabić.
Dobrze, idziemy, bo tam już...
No lećcie.
Dziękuję. Pa, pa.